Cześć, to już 41. odcinek naszego redakcyjnego, niebezpiecznikowego podcastu Na Podsłuchu. W dzisiejszym odcinku będzie o podwójnych agentach, będzie o talibach i będzie o tym, jak ktoś może przejąć wiadomości wysyłane na wasz numer bez robienia wam SIM swapa. I myślę, że dobrze będzie zacząć od podwójnych agentów, bo to zapewne zainteresowało wszystkich na wstępie, a jest to temat, który przygotował Piotrek.
To ja zacznę od pytania do was. Czy wiecie, skąd się biorą przecieki dotyczące nowych rozwiązań, jakie ma wprowadzić Apple na rynek?
Z biura prasowego?
Zgaduję, że od pracowników wewnętrznych.
Albo?
Jakieś wewnętrzne przecieki.
Albo według innych źródeł od grupy pijanych ludzi, którzy w pubach masowo zostawiają różne urządzenia, żeby ktoś mógł je znaleźć.
I tu jest bardzo ciepło. Okazuje się, że sporo informacji tak naprawdę jest wynoszonych z chińskich fabryk. Jak wiadomo, proces czy cykl produkcji, powiedzmy, nowego iPhone'a trochę czasu zajmuje. Trzeba ten telefon złożyć, trzeba go przetestować jako prototyp, no i dopiero wtedy ewentualnie po wprowadzeniu poprawek ruszyć z masową produkcją. Tak to wygląda. No ale to jest łańcuch ludzi, łańcuch firm i są osoby, które mają dostęp do tych prototypowych telefonów i wiadomo, że czasem taki telefon może przypadkiem spaść, spisuje się go na straty, a tak naprawdę wynosi i sprzedaje za koszmarne pieniądze, bo takimi prototypowymi telefonami zainteresowani są zarówno badacze bezpieczeństwa, którzy szukają w nowym sprzęcie pewnych luk, błędów do tego, żeby być już gotowym na przyjście nowego systemu operacyjnego, nowego hardware'u i być może kojarzycie, bo było już tak w przeszłości, że jak pojawiał się na przykład nowy iPhone z nowym iOS-em, to w zasadzie kilka godzin później już środowisko tak zwanych jailbreakowców wypuszczało jailbreaka, który umożliwiał tak naprawdę instalowanie dowolnego oprogramowania, no miało się uprawnienia administratorskie. Natomiast są też oczywiście badacze bezpieczeństwa, którzy patrzą na te nowe rozwiązania po to, żeby przyjrzeć się samej architekturze i te same błędy, które mogłyby zostać wykorzystane do jailbreaka, wykorzystują do tego, aby, no co tu dużo mówić, sprzedać je i zarobić pieniądze od firm, które później takie błędy przekują na pewnego rodzaju na przykład furtkę dostępową dla Pegasusa albo innych exploit frameworków. No ale ja nie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, to był tylko taki długi wstęp związany z tym, że w tym całym środowisku są, jak się domyślacie, ludzie o różnych charakterach. I okazuje się, że ujawnił się właśnie człowiek, który był tak zwanym podwójnym agentem. Czyli z jednej strony była to osoba, która przekonywała pracowników Apple, wyrabiała sobie kontakty w tych fabrykach, pozyskiwała te prototypy i dzieliła się tymi zdobyczami z tak zwanym tym community jailbreakowym. Jak miała jakieś fajne odkrycia, coś nowego zauważyła, czegoś się dowiedziała, no to też sprzedawała, można powiedzieć, czy hintowała różnego rodzaju redakcje, które miały ekskluzywne newsy z tym związane, no i tak się tworzyły te przecieki. I w tym środowisku sobie ten człowiek bywał, ale jak się okazuje, on miał też drugi etat. Jego drugi etat polegał na tym, że pewnego dnia, a dokładnie to ponad rok temu, zgłosił się do firmy Apple, do działu security i ostrzegł Apple o ataku phishingowym, który jest realizowany na pracowników jednego z Apple Shopów. Tak? Czyli zespół bezpieczeństwa po nawiązaniu kontaktu z nim chyba go tak rozochocił do pewnego rodzaju zwierzania się, że ten człowiek zaczął naprawdę w sposób szeroki opisywać całe to środowisko, mówiąc wprost, kablować i delikatnie sugerować, że no on jest z tego środowiska, popełnił różne błędy, ale gdyby Apple chciało, to on się wykupi, powiedzcie co mam robić, ja to będę robił, będę zdobywał informacje, będę przekazywał informacje i faktycznie to robił, czyli donosił na kolegów z tego jailbreakowego community, mówiąc teraz dziennikarzowi, że robił to przede wszystkim po to, aby Apple zapłaciło mu za te informacje, ale pomimo jego dość bezczelnych czasem sugestii, że te informacje wam się przydają, słyszał takie bardzo wyświechtane PR-owe formułki typu bezpieczeństwo firmy Apple jest dla nas najważniejsze, dobrze, że dbasz, jesteś jednym z klientów, cieszymy się, że pomagasz, czuj się zachęcony do informowania nas o nowych rzeczach, natomiast bardzo można powiedzieć profesjonalnie, czy też prawniczo, Apple nigdy mu nie powiedziało, czy nie nakłaniało go do tego, żeby wykradał jakieś informacje, czy, no nie wiem, łamał prawo, zdobywając te informacje. Po prostu go delikatnie zachęcali do tego, żeby on się zwierzał i on się zwierzał, licząc, że dostanie za to wynagrodzenie. Niestety żadnego wynagrodzenia nie dostał i doszedł do wniosku, że no to chyba nie tak powinno działać, w związku z czym trochę się zbuntował, no i właśnie dzisiaj poszedł do prasy, zwierzył się z tego, jak funkcjonował jako podwójny agent, udostępnił korespondencję, dzięki czemu mamy wgląd w to, jak ten Global Security Team Apple funkcjonuje, jak dokładnie wyglądały te wiadomości przesyłane, jaką fajną socjotechnikę pracownicy firmy Apple stosowali, żeby go zachęcić do zwierzania się, a z drugiej strony mamy insight związany z tym, i to już jest praca dziennikarzy, jak informacje, które on dostarczał na temat tego community, wskazując na poszczególne na przykład ID, adresy czy numery telefonów osób, które te prototypy wynosiły z fabryk, zakończyły się nie tyle aresztowaniami, bo Apple nie było aż tak brutalne, ale jednak wysyłką pewnych listów do tych osób od prawników firmy Apple, którzy pogrozili palcem i kazali zaprzestać jakby przeciekania tych informacji. A jednocześnie jest tam w tym artykule bardzo ciekawy wątek związany z tym, że okazało się, że niedawno całkiem jeden z pracowników niemieckiego oddziału Apple, no, on już został zwolniony, jednakże on oferował w tym community jailbreakowym dostęp do swojego pracowniczego konta, czyli chciał sprzedać swój login i hasło do pewnych systemów Apple'owych komuś, kto, no nie wiem, zapłaci więcej, no ale firma Apple w jakiś sposób to namierzyła, wykryła. Pan już nie jest pracownikiem, natomiast mnie zastanawia, ilu jest jeszcze takich pracowników, którzy doszli do wniosku, że może chcieliby sobie dorobić, a jeśli nawet to wyjdzie na jaw, no to oni powiedzą, że gdzieś kliknąłem, może się dałem zainfekować i będą starali się uciekać od tej odpowiedzialności. I oczywiście tutaj rozmawiamy o firmie Apple, no ale przecież jest masa innych firm, które też mają pracowników, którzy mają dostęp do danych, którzy mogą chcieć oportunistycznie zarobić trochę więcej i ten login i hasło komuś oddać. Wiemy już, że działają grupy ransomware'owe, które ogłaszają chęć zakupu tego typu danych dostępowych i to za całkiem niezłe pieniądze. I oni później poprzez te dane, mając dostęp do pewnych systemów, uruchamiają swój atak, który już dalej rozchodzi się po firmie. Znamy też przypadki, które wielokrotnie opisywaliśmy, o pracownikach, zwłaszcza firm będących operatorami telekomunikacyjnymi, którzy wynosili dane klientów, polskich klientów, z baz, do których mieli dostęp i próbowali je sprzedawać na polskim crime-necie, darknecie, więc no to jest coś, co faktycznie się dzieje. I konkludując, zwracam na to uwagę nie tylko z punktu widzenia takiego ala szpiegowski film nam się tutaj zrobił, gdzie jakiś internauta jest podwójnym agentem, a tak naprawdę ma chyba coś no trochę nie po kolei w głowie, patrząc na to, jak te wiadomości konstruował, co nim kierowało, można odczuć wrażenie, że nie jest to człowiek, który jest w pełni zrównoważony, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Natomiast no, problem jest zdecydowanie szerszy. Jest wiele osób, które świadomie oddają, przede wszystkim grupom przestępczym, dostępy do swoich wewnętrznych systemów, także IT musi być przygotowane nie tylko na to, że pracownik nieświadomie na coś kliknie, tylko że wręcz pracownik świadomie przekaże cały swój sprzęt, dostęp do konta, jak jakiejś grupie przestępczej i z tego konta pracownika rozpocznie się atak. No to jest wyzwanie, którego nie można ignorować i na które trzeba się przygotować.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak wygląda dostęp do takiego konta? No bo na przykład dam ci login, hasło do mojego konta pracowniczego przykładowo, no ale to są systemy wewnętrzne, dostępne przez VPN-a często. To pytanie co, dam ci jeszcze dostęp do VPN-a, jeszcze dostęp do czegoś? Często jest jakiś second factor. To dam ci jeszcze co, kod z SMS-a albo jakąś aplikację. Zastanawiam się, jak to fizycznie wygląda i co ewentualnie firma mogłaby zrobić, aby do czegoś takiego nie dopuścić. Znasz jakieś szczegóły, jak to wyglądało?
Nie wiem, Kuba, czy powinniśmy podpowiadać, ale wydaje mi się, że gdybym ja na przykład chciał wyprać tą sprzedaż tych danych dostępowych, no to pewnie bym umówił się z przestępcą na sprzedaż dostępu, natomiast faktycznie rozegrał to tak, że gdzieś tam się pojawi jakiś mniej lub bardziej udany phishing, a ja udam, że nie wykryłem tego phishingu, kliknę, wprowadzę dane, wprowadzę kod z, powiedzmy, z aplikacji do second factora. No jeśli tutaj nie było tego uwierzytelnienia na U2F-ie, no to ktoś już ma dostęp do moich zasobów.
Nie to byśmy tam kusili na tych słuchaczy, ale to, co podpowiadasz, jest chyba najbardziej taką wiarygodnym scenariuszem, czyli że zainfekowałeś się wewnątrz firmy i twój komputer na przykład połączył się z hakerami, hakerzy wykorzystają teraz z wnętrza firmy z twojego dostępu, no i ty jesteś czysty, nie? Więc jest szansa, że w ten sposób można byłoby to zrealizować. Pytanie, co z tym zrobić, żeby się to nie dało zrealizować? takie do przemyślenia dla słuchaczy może bardziej.
Mi się nasunęło inne pytanie. Piotrku Kubo, czy w czasie swojej kariery otrzymaliście takie ewidentne propozycje korupcyjne, co do których w życiu byście się na to nie zgodzili? Zakładam, że się nie zgodziliście, nie?
Korupcyjne nie, nieetyczne, tak. Niestety tak.
W zasadzie to samo chciałem powiedzieć, bo korupcyjne jest taki mały problem, że musisz mieć jakąś władzę, aby swojej władzy użyć do sprawienia czegoś. No tak. Ja mam dość nikłą władzę, więc raczej tylko to, co Piotrek powiedział, no ewentualnie mało legalne, mało uczciwe, moralne, albo na tej zasadzie propozycje się zdawały. Korupcyjne? Nie, nigdy.
No mi raz taka jednak, powiedziałbym, korupcyjna ewidentnie, a kilka takich ewidentnie nieetycznych. I tutaj jeszcze raz powtarzam wszystkim ewentualnym klientom niebezpiecznika. Nie robię nic bez fakturki, także Piotrek nie wiedział. Kolejnym tematem, który wziąłem na siebie, jest temat związany z telefonami i z danymi uwierzytelniającymi. Mianowicie, czy recykling numerów telefonów wpływa na nasze bezpieczeństwo? I teraz tak, gdybyśmy mieli sobie na to odpowiedzieć od tak, no kurczę, pewnie może być tak, że ktoś zrecyklinguje mój numer telefonu dość szybko i na przykład ja go nie odepnę od jakiegoś konta i może ktoś to wykorzysta. I od razu mówię, badanie jest o tyle niewartościowe dla nas, że zostało zrobione w sytuacji na rynku amerykańskim i wzięło pod uwagę wiele cech, na przykład numeracji telefonów amerykańskich, ale mimo wszystko uważam, że coś takiego się powinno powtórzyć w Polsce i być może będzie to powodem moich jutrzejszych zapytań, które wyślę do czterech operatorów co najmniej usług telefonii komórkowych, bo pytania, które stawia to pytanie, są ciekawe. No i po pierwsze, jak wyszukać wśród dostępnych numerów numery, które mogły być recyklingowane? Ja mam pomysły na to, jak w Polsce znajdować numery recyklingowane, ale to może o tym później. W każdym razie w pierwszym rzucie badania sprawdzono 259 numerów telefonicznych i okazało się, że 171 z nich miało powiązanie z jakimiś kontami. No bo jeśli już namierzymy numer, który był recyklingowany, to możemy przeczesać różnego rodzaju bazy, na przykład bazy wyciekowe, sprawdzić, czy on w tych bazach występuje. W Stanach Zjednoczonych mamy lepiej działające tak zwane wyszukiwarki ludzi, więc używając tych wyszukiwarek można było stwierdzić, że te numery wcześniej były powiązane z jedną osobą, a później z inną. I teraz pomyślmy, mamy dane uwierzytelniania w bazach powiązane z numerem, wiemy, że ten numer był recyklingowany, czyli osoba, która miałaby dostęp do tego numeru, bo na przykład nabyła go niedawno, miałaby pierwszy i drugi składnik logowania, prawda? Gdyby dokonywała takiego ataku. W ogóle panowie się zastanowili, jakich ataków można by było dokonać. I oczywiście przejęcie konta poprzez password recovery, tam gdzie jest to możliwe z użyciem telefonu, mogłoby to być przejęcie konta bez resetu hasła, jeśli udałoby się pozyskać dane z wycieków. No i drugi składnik to jest posiadanie numeru. Mogłoby to być zablokowanie komuś na jakiś numer kont w danej usłudze, bo przecież można najpierw natworzyć kont dla danego numeru i później go puścić. Nie wiem, po co ktoś miałby to robić w zasadzie, ale było to wymienione w tym badaniu. Phishing, sprytny phishing. Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, że numer został właśnie niedawno recyklingowany, stał się znowu aktywny, możemy wysyłać do kogoś na przykład SMS-y, informując go, że jako nowy klient musi wykonać jakąś czynność i w coś kliknąć. Może to być również użyte do spamowania na tej zasadzie, że bierzemy numer, subskrybujemy się w różnego rodzaju usługach, po czym po prostu ten numer wyrzucamy, on zostaje recyklingowany i może do kogoś ten spam będzie przychodził. Chociaż też taka metoda gęstego spamowania wydaje mi się trochę naciągana. Ale o wiele ciekawsza była druga część tego badania, gdzie badacze zrobili honeypota. Dokładnie wykorzystali do tego 200 numerów, przy czym eksperyment trwał 10 tygodni i każdy z tych numerów przez tydzień był włożony do telefonu, który był permanentnie włączony. To był telefon z Androidem, którego aplikacja specjalna ciągle notowała, kto dzwoni, w jakiej sprawie, albo odnotowywała SMS-y, które odbierało to urządzenie. Eksperyment trwał od listopada 2020 do stycznia 2021 i teraz posłuchajcie. Na tych 200 numerach odebrano 1491 połączeń lub wiadomości tekstowych, dokładnie 561 SMS-ów i 930 połączeń głosowych od 1064 różnych nadawców. I okazało się, że w przypadku 10% numerów te połączenia lub wiadomości tekstowe zawierały jakiekolwiek wrażliwe dane. 6 numerów ciągle dostawało SMS-y weryfikacyjne, między innymi z usług Apple, Cash App, Facebook, Google, Microsoft oraz WhatsAppa. 14 numerów w tych otrzymanych rozmowach lub wiadomościach tekstowych miało dość wrażliwe informacje dotyczące danych osobowych. No i jak to, na to wszystko spojrzeć, to rzeczywiście naukowcy opracowali metody wyszukiwania takich numerów, które prawdopodobnie zostały recyklingowane. No, można by było je nabywać i tak samo jak jakiś czas temu, to znaczy już ładny kawałek temu pisaliśmy w Niebezpieczniku o tym, że na przykład wiele telefonów z recyklingu ciągle posiada na sobie jakieś dane, które mogą wiele mówić o ludziach, którzy z nich wcześniej korzystali. Tak samo no, telefony z recyklingu, numery telefonów, które dostajemy, mogą rzeczywiście pozwalać nawet na pozyskanie SMS-ów weryfikacyjnych, jak się okazuje. I to szczególnie to doświadczenie z Hany potem bardzo dobrze to pokazało. Temat jest mi o tyle bliski, że kiedy byłem w takiej sytuacji, że jeden z moich numerów telefonów był kiedyś recyklingowany i tak się złożyło, że ten numer trafił do pana Marcina, który również był dziennikarzem. W związku z czym ten człowiek dostał masę fajnych telefonów, których nie powinien. Stąd temat jest mi znany, to było jeszcze dawno, dawno temu w innej firmie, ale sam się przekonałem wtedy, że recyklingowanie numeru może być problemem. Cieszę się, że teraz miałem okazję przeczytać, zapoznać się z badaniem i was również zachęcam, będzie oczywiście w linkach, z tym, że no, zagrożenie nie jest czysto teoretyczne i oczywiście badacze, jak to badacze, dają rekomendacje. Rekomendacje dla między innymi dostawców usług komórkowych, którzy powinni rozważyć być może usługę parkowania numeru. Czyli niech zapłacę drobną kwotę, nawet że ten numer jest zajęty, ale niech mam możliwość zajęcia go. Fajnie by było. Druga, inne rekomendacje dla operatorów to jest ostrzegać, uświadamiać, że numery są recyklingowane, bo wielu ludzi nie ma tego świadomości i co ciekawe, dwie firmy zmieniły informacje kierowane do konsumentów po tym, jak badacze się z nimi w tej sprawie skontaktowali. Tam zrobiono takie responsible disclosure i bardzo dobrze. Natomiast są też rekomendacje oczywiście dla stron internetowych i użytkowników. Drugi 2FA oparte na SMS-ach ma swoje słabości. Jak się okazuje, to nie jest tylko słabość związana z możliwością SIM swapa, nie jest to tylko słabość związana z tym, że SMS-y są fiszowalne, ale również słabość związana z tym, że może dojść do recyklingowania numeru telefonu.
To, o czym mówiłeś, przypomniało mi o jeszcze jednym chyba ryzyku, znaczy ty już je nakreśliłeś, mówiąc o dziennikarzu Marcinie, ale ja pamiętam, że Maciek Kawecki wspominał, że jego stary numer telefonu ktoś przejął i zdał sobie chyba sprawę z tego, że pojawiają się pewnego rodzaju telefony od osób, które tego numeru nie zaktualizowały. I Maciek opowiadał, że jakiś człowiek przyjął propozycję poprowadzenia wykładu. Ba, on poszedł w ogóle ten wykład poprowadzić, tylko publiczność no, rozpoznała, że to jednak nie jest pan Kawecki. I gdzieś tam się ta sprawa chyba nawet o policję zahaczyła. No dość odważny ruch ze strony kogoś, kto pozyskuje numer telefonu i
jednak
udaje
kradnie
tożsamość.
Nie?
Tak, tak, tak. A z drugiej strony to dodaje smaczku, no bo przecież Maciek jest kojarzony z ochroną danych osobowych, więc tak no, gorzej ktoś nie mógł trafić, jeśli chodzi o podszywanie się pod kogoś. I druga rzecz, która mi się przypomniała, to, że to nie dotyczy przecież tylko numerów telefonów, ale także adresów e-mail. Bo chyba Wirtualna Polska kasuje po roku nielogowania się adres e-mail, który wraca później do puli adresów, które możesz z powrotem zarejestrować i bardzo często zdarza się właśnie, że ludzie rejestrują adres e-mail i zdają sobie sprawę z tego, że on do kogoś należał, dlatego że właśnie dostają takie no, różnego rodzaju komunikacje marketingowe od osób, czy raczej serwisów, na których jest założone konto na ten adres e-mail. Jasne, że są serwisy, które pozwalają założyć konto na adres e-mail i nie weryfikują tego adresu e-mail i to mogła być literówka, to mógł być błąd i dlatego, no ale
Apple App.
Tak, ale podobno zdarza się, że ktoś po prostu no, miał taki adres e-mail dawniej na powiedzmy WP, przestał go traktować poważnie, czyli zmienił skrzynkę na inną, ale jednak miał na ten adres WP założonego Facebooka, założone jakieś kilka innych serwisów, no i zorientował się, jak go Facebook w końcu wylogował, nie wiem, po 3-4 latach, że nie może się zalogować, dopóki nie poda hasła. Hasła nie pamięta, no więc hasło chce zresetować. Resetuje hasło, no ale nie może się zalogować na maila, bo tego maila nie tyle nie ma, co on został skasowany po roku przez kogoś innego przejęty i tak naprawdę te linki dostaje nowy właściciel. No i to jest dość duży problem. O ile z numerami telefonów ja rozumiem, że ten recykling jest wymuszany po części przez warunki jakby finansowe czy kwestie kosztów, no bo operatorzy mają swoje pule numerów i w ramach tych pól muszą się obracać, one nie są przecież nieskończone, no to tak w przypadku maili, no tam nie ma ograniczeń, tak, że to nie muszą być numery z pewnego zakresu. Co by szkodziło tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, zaparkować ten adres e-mail, albo po prostu, tak jak chyba robi Gmail, że jeśli kasujesz swoją skrzynkę, czy jakby porzucasz ją, to ten adres nie wraca, tak? Nie możesz go użyć.
Wiele sieci społecznościowych robi w ten sam sposób. Widziałem na przykład Instagram, Twitter, na zasadzie, jeżeli skasujesz coś, to jest właśnie zaparkowany ten adres. Ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo jak mówisz o adresach mailowych, to jeszcze są adresy, nazwijmy to, no domenowe, że tak powiem, to znaczy konkretny case. Case był taki, że był sobie uber.com i mieli bloga swojego. blog.uber.com, tylko ten blog był prowadzony na Blogspocie. A potem z tego Blogspota oni tam zmienili sobie adres chyba na jakiś inny, tylko chodziło o to, że ten adres blog on prowadził na Blogspota. Jak na Blogspocie nie używasz tego konta przez jakiś tam czas, to ono jest deaktywowane, ale nie jest parkowane właśnie. I teraz jeden z pentesterów udało mu się zrobić coś takiego, że zarejestrował właśnie adres, który nazywał się tam blog, chyba uber.com, czy jakoś tak to się nazywało, i następnie zweryfikował to, bo tam jest tylko sprawdzone, czy domena wskazuje na Blogspota. Jeżeli wskazuje, to jest twoja, naturalne, nie? No i w ten sposób mógł się wstrzelić w domenę. Potem taki artykuł napisał, jak takie domeny można hurtowo znaleźć, i no miałem kiedyś wolny wieczór i szukałem sobie tych domen, i okazuje się, że takich domen osieroconych, czyli że ktoś podpiął się do jakiejś usługi, ale zapomniał się odpiąć od tej usługi na przykład, no jest całkiem sporo. I to też jest takie coś właśnie, że konta, które, tak jak właśnie w przypadku maila, które już przestały być używane, one powinny być właśnie zaparkowane. Myślę, że to jest taka dobra rada dla osób, które projektują te systemy. Nie dla nas, jako dla użytkowników, bo my z tym nic nie możemy zrobić, ale jeżeli projektujesz system i wiesz, że konto wygasa, to fajnie byłoby tą nazwę po prostu zablokować, aby ktoś nie nałożył, no jeszcze raz tej samej właśnie, tak samo jak z mailem, tak samo jak z telefonem, na tej zasadzie. Taki case mi się przypomniał.
Tu ryzyko jest potężne, bo po tym, co stało się kilka dni temu w Sejmie, sporo osób zwróciło swoje oczy w stronę polityków PiSu i na Wykopie powstała inicjatywa przez jednego z wykopowiczów prowadzona, polegająca na tym, żeby namierzyć strony internetowe różnych polityków PiSu, ale to takie strony internetowe, które już właśnie nie działają, tak? Czyli mają na przykład podlinkowaną jakąś domenę swoją typu imię i nazwisko na profilu na Facebooku swoim oficjalnym, no ale jak tam klikniesz, to widzisz, nie wiem, domena nie istnieje i udało się kilka takich domen namierzyć. Teraz już nie pamiętam, jacy to byli politycy, ale spróbuję to znaleźć i podlinkować. Natomiast później, kiedy ten Wykopowicz się pochwalił swoimi osiągnięciami, to inni mu pomogli w ten sposób, że zaczęli po prostu przeglądać nazwiska polityków PiSu i rejestrować wszystkie domeny, jeśli były wolne, typu imię, nazwisko.pl. No i teraz to oczywiście jest przez te osoby wykorzystywane do tego, żeby przekierować te strony na no, niezbyt sprzyjającą PiSowi notatkę związaną z tą partią, więc taki można powiedzieć klasyczny internetowy trolling, czy też haktywizm, jakkolwiek to nie nazwiemy. Natomiast jest poważniejszy problem, ponieważ można przecież założyć catch-alla na takiej domenie, jeśli chodzi o skrzynki mailowe, i jeśli ktoś kiedyś korespondował z danym politykiem i ma jego adres e-mail gdzieś zapisany i chciałby teraz wrócić do jakiejś sprawy z jakiegoś powodu, to jest szansa, że po prostu tego maila odbierze nowy właściciel domeny. To już może być, no czy poważny problem, no to zastanówmy się, czy do polityków poważne sprawy są kierowane, a czy są kierowane, to myślę, że wiele osób może na bieżąco obserwować dzięki temu, co się dzieje na pewnych poufnych kanałach w różnych mniej poufnych miejscach.
No, tak. Jeszcze mi przypomnieliście jedną rzecz, to jest rzecz z archiwum X naszego redakcyjnego. Skontaktował się z nami człowiek, do którego dzwonili ludzie w sprawie bonu turystycznego, od razu podając masę swoich danych osobowych. Dlatego, że po prostu na jednym numerze podobnym do numeru infolinii Polskiej Organizacji Turystycznej ktoś zrobił przekierowanie na jego numer telefonu. W sprawę udało się zaangażować m.in. UKE, który starał się ustalić, do kogo należy ten numer telefonu i nakłonić tą osobę, żeby usunęła to przekierowanie, bo człowiek, który używał tego telefonu w ramach działalności gospodarczej, nagle zaczął dostawać wiele telefonów. Nawet jak do niego zadzwoniłem, dzwonię do naszego czytelnika, który nam zgłosił sprawę. Mówi,
jesteś 30 w kolejce.
Nie wiem, szczerze mówiąc, czy tą sprawę udało się ostatecznie rozwiązać, to znaczy ja w tej sprawie między innymi pisałem do Google z nim. Jest ciężki kontakt, bo udało się ustalić, że ten numer to był jeden z VoIP-owych numerów Google. Ale to też jest ciekawy przykład, jak niechcący ktoś, można powiedzieć, dokonał przejęcia komunikacji kierowanej na infolinię. Na infolinię, na którą ludzie dzwonią, dosłownie podając swoje dane. Całe szczęście to przekierowanie nie zostało zrobione do kogoś tak złośliwego, jak osobnik, który się podszywał pod doktora Kaweckiego. No przecież takie dane można na różne sposoby wykorzystać. Można ludzi skłonić do różnego rodzaju działania wtedy. I może nie tylko powinno to skłonić do przemyśleń na temat parkowania różnego rodzaju identyfikatorów, ale również na temat tego, że mogą powstawać w sieciach telekomunikacyjnych różne przekierowania, które mogą się tak skończyć. Ciekawe samo w sobie.
A skąd ludzie w ogóle brali ten numer telefonu, na który dzwonili?
Numer telefonu należał do POT-u, czyli Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym, że numer, z którego było przekierowanie, to był numer, w którym tam była jedna cyferka zmieniona.
Aha, czyli ludzie de facto nie dzwonili na numer POT-u, tylko wybierając numer POT-u robili literówkę w numerze.
Tak, dokładnie. I dzwonili do tego człowieka. I to było ciekawe, bo on został zawalony tymi telefonami, co pokazało w ogóle, ilu ludzi się myliło. I tu zgrały się dwie rzeczy. Ktoś na tym numerze zrobił przekierowanie nie wiadomo dlaczego na jego numer, a w dodatku ten numer był podobny do numeru Polskiej Organizacji Turystycznej.
To mi się teraz przypomniała jedna rzecz jeszcze. My mamy kilka domen niebezpiecznikowych wykupionych, które mają takie, powiedzmy, bardziej popularne literówki. No nie wszystkie, bo gdyby chcieć wykupić wszystkie...
Niebezpiecznik.
Między innymi. Ale gdyby chcieć wykupić wszystkie możliwe kombinacje, to trochę bez sensu, tak? W sensie... Nie jest to warte tego. Na niektórych z tych domen są MX-y ustawione, jest catch-all zrobiony i pewnego dnia dostaję wiadomość, która jest odpowiedzią na ewidentnie maila wysłanego z adresu, no niby naszego, ale z literówką, czyli ktoś się podszył pod naszą domenę, taką, która miała literówkę, wysłał mailing do pewnej grupy osób. I jedna z tej grupy osób odpisała: tak, doszło, wszystko działa, to możemy ruszać z atakiem. I ja to czytam i oczywiście zastanawiam się, o co tu chodzi. Zwłaszcza, że ta osoba, która odpisywała, to był adres w domenie gov.pl. I jak spojrzałem w nagłówki, to była poprawna skrzynka, więc oczywiście wiele scenariuszy, tak, może ktoś im przejął skrzynkę, pisze do nas w taki śmieszny sposób, żeby zwrócić uwagę naszą i jakby nas zaalarmować o pewnym problemie, bo Aladdin 2, niektórym naszym czytelnikom znany, właśnie w ten sposób, dodając nas do CC albo BCC różnych maili, dawał nam znać o atakach, które robi na polską sferę rządową. I tak dla żartów oczywiście odpisałem tej osobie, która odpisała, że może ruszać z atakiem, że albo za 3 minuty będę wiedział, o co tutaj chodzi, albo za chwilę wklejam screenshota na Facebooka.
Dowiedziałeś się?
Tak, i bardzo szybko był telefon z tej instytucji gov.pl, która prosiła o ważne spotkanie, przepraszała. Co się okazało? Okazało się, że panowie z działu IT tej instytucji chcieli zrobić test phishingowy na swoich pracownikach, gdzie elementem tego testu było wykorzystanie marki naszego serwisu jako komunikacji mailowej, która no, o czymś tam ostrzega, czy do czegoś zachęca. Więc generalnie plus za to, że ktoś się podszywa pod istniejące rzeczy. Minus, bo to nie jest zgodne z prawem, nawet jeśli robi to ktoś z gov.pl. No ale koniec końców, no, ponieważ my jakby stoimy po dobrej stronie mocy i uważam, że taka akcja była kształcąca dla pracowników tej instytucji, to jakby przyzwolenie na wykorzystanie tego naszego brenda czy takiej komunikacji było. A faktycznie okazało się, że kiedy ten atak phishingowy do pracowników tej instytucji poszedł, to kilku z tych pracowników przesłało nam tego maila. maila na redakcji, mówiąc, ktoś się pod was podszywa. Więc no, tak czy inaczej, pewnie by to prędzej czy później wypłynęło. Warto mieć swoje domeny z literówkami wykupione, emiksy ustawione i łapać całą korespondencję. Pozdrowienia dla jednego z naszych czytelników, który ma jeden wariant naszej domeny z literówką wykupiony i on czyta tą korespondencję, raz na jakiś czas przesyłając co ciekawsze maile, które mu wpadną, dlatego że niektórzy z naszych klientów, wpisując adres niebezpiecznik z palca, tą literówkę robią, no i wysyłają de facto komunikację do niego.
Taka jedna uwaga jeszcze, bo mówisz tak, warto mieć te literówki, warto podpiąć sobie emiksy, zbierać tą pocztę. Ja bym tu dodał jeszcze jedną rzecz, którą no, zabrakło w tym przypadku, co opisałeś. Jeżeli kupujemy literówkę, to też powinniśmy ją zabezpieczyć tak jak domenę główną, to znaczy SPF, DKIM, DMARC. Trzy rzeczy, bo jeżeli kupiliśmy literówkę, to tak naprawdę nie da się zrobić czegoś takiego, że ktoś zrobi literówkę, czyli typo squatting i wejdzie na nie tą stronę, co trzeba. Ale bez najmniejszego problemu wyślę maila jako ty, bo ta domena jest zupełnie niezabezpieczona. No, czyli to jest taka rzecz do wyciągnięcia z tego, zabezpiecz swoje literówki także w taki sposób.
Tu akurat wytłumaczę tą instytucję, ponieważ oni to wewnętrznie sobie spuchowali w obrębie swojego exchange'a, także problemów z tym nie mieli, bo się pewnie powciągali na whitelisty.
To ja w takim razie przejdę do kolejnego tematu. Konkretnie opowiem o tym, jak to talibowie mają problem z korzystaniem z social mediów. I teraz dlaczego to jest news? No, ogólnie w newsie chodzi o to, że kilka sieci społecznościowych i serwisów dało bana talibom. I to są tak, te serwisy. Facebook, WhatsApp, Instagram, a nawet TikTok. Oni ich zablokowali. Twitter powiedział, że no, nie będzie ich blokował, ale ma na nich oko. Jak będą łamali regulamin, to dostaną bana. Na Elbikli jeszcze nie mają bana właśnie, ale można powiedzieć tak, no dobra, no to na tym powinien się ten news skończyć. Dostali bana, nie mogą korzystać, koniec. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Pierwsza rzecz to nam sugeruje, jaką wielką władzę mają tak naprawdę te serwisy, po prostu mogą kogoś odciąć. No nie taka sama sytuacja, jak na przykład z Trumpem była, ale druga rzecz, to o czym mówiliśmy kilka odcinków wcześniej, bo my co raz na jakiś czas polecamy na przykład Signala. I padło coś takiego, takie rozmyślanie nasze, jak był ten wielki taki eksodus z WhatsAppa, ludzie się dowiedzieli, że tam WhatsApp będzie tam na nowych, nazwijmy, licencji, tam pod Facebooka podlega, no i zaczęli uciekać z tego WhatsAppa i my polecaliśmy, no w takim razie lepiej ten Signal. I tu wyszło na jaw te nasze obawy, które my wtedy mówiliśmy, że ktoś może skorelować te dane, że ktoś może na przykład użyć to, co wie z Facebooka na przykład, albo z innych tam źródeł informacji facebookowych, do namierzenia, kto tam po drugiej stronie tego WhatsAppa siedzi. No i okazuje się, że Facebook się przyznał, tak dokładnie to robimy i w ten sposób banujemy talibów. Facebook w takiej notce prasowej powiedział, przypominamy, że wszystkie rozmowy są szyfrowane. End-to-end encryption. My nie wiemy, o czym oni piszą, ale metadane są nieszyfrowane. Więc my mamy takie AI, nazwali to wprost, że mają sztuczną inteligencję, która analizuje metadane, koreluje to z Facebookiem i wie dokładnie, kto z kim ma tam styczność i w ten sposób rozdają bany. Jest to oczywiście tajemnica, jak to robią, ale no, przerzucili odpowiedzialność, to nie ludzie robią, to robi sztuczna inteligencja na tej zasadzie. I teraz tutaj fajnie się w sumie jedna rzecz robi w przypadku Signala. Bo Signal ma taką technologię, to się nazywa Sealed Sender Technology, czyli to jest technologia zapieczętowanego nadawcy. Chodzi o to, że Signala od innych technologii odróżnia właśnie to, że metadane też są szyfrowane. I to jest o tyle fajne, że jak ja wczytywałem się w tą technologię, ona jest naprawdę trudna do zrozumienia dla mnie. Ale polega to na tym, że nie wiadomo, kto tak naprawdę wysłał wiadomość. To znaczy, gdy wysyłasz wiadomość grupową na Signalu, to ona trafia do takiego wspólnego koszyka. I ten wspólny koszyk nie ma zielonego pojęcia, kto jest tym nadawcą. Ten koszyk jest następnie wsypywany do grupy wspólnej i tylko ludzie, którzy są w tej grupie, mają odpowiednie klucze do deszyfrowania i wtedy dokładnie wiedzą, kto to wysłał, jaki jest nadawca, a na tej zasadzie mogą coś zrobić. Czyli korelacja danych nie jest tu możliwa. Tu jest o tyle też fajna rzecz, że pokazuje to też takie połączenie, jak łatwo jest nas namierzyć, gdy korzystamy z takich bardzo popularnych narzędzi. To znaczy, ktoś powie, dobra, no to WhatsAppa skreślamy, ale jak skorzystasz z Messengera, no to Messenger jest też powiązany na przykład z Facebookiem, jest tutaj problem. Google'owe narzędzia na przykład. Google też, no dobra, Google Plus nie istnieje, co prawda, ale gdybyśmy korzystali z innych narzędzi Google'a, to jak to wygląda? Jak nas można namierzyć, nas jako na przykład no, osoby, którymi może być na przykład rząd zainteresowany? Korzystasz z Gmaila, no to Google tam wie coś na twój temat. Korzystasz z map Google'a, Google wie, gdzie nawet byłeś. A poza tym masz telefon z Androidem, więc cały czas cię śledzi na tej zasadzie. I to się wszystko wspina w taką wielką pajęczynę, przed którym ostrzegano nas. W sensie wiele razy czytałem takie właśnie teksty, które mówią, to wszystko jest spięte razem. Te dane da się korelować. I gdy teraz jest taka możliwość, że te dane można skorelować, okazuje się, że duże firmy wyciągają to i mówią, my to korelujemy w dobrej wierze. No i teraz pytanie brzmi, gdzie ta dobra wiara się kończy, prawda? No w przypadku talibów nie ma wątpliwości, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to samo może być użyte na przykład w jakichś zupełnie innych okolicznościach. Nie mówię, że akurat na rząd, akurat w naszych czasach teraz, ale wiemy, że taka technologia jest, działa i jakie są właśnie te minusy, no na przykład WhatsAppa przykładowo.
To, co ty mówiłeś, to dotyczyło, jakby te możliwości ma twórca usługi, ewentualnie służby, które się zwrócą do twórcy usługi o pozyskanie tego typu informacji, ale ja, ty czy Marcin, no nie możemy sobie na podstawie tego, co ktoś robi w Google, wyciągnąć wszystkich informacji, takich jak ma Google, no to jest oczywiste. Ale nie do końca, bo jest coś takiego, o czym Marcin pisał na Niebezpieczniku, a nawet przeprowadzał wywiad z polską firmą Selective. Która no jest, powiedzmy, backendem reklamowym, tak? Czyli ma, bazując na unikatowych identyfikatorach użytkowników, które można w systemach resetować, które też często są dynamiczne, ale są dołączone do reklam. Taki serwer reklam, chociaż nie wie kto, no to wie, że ktoś korzysta z aplikacji takiej, czyli na przykład interesuje się, nie wiem, grami typu szachy, taki był chyba przykład związany nawet w tym artykule Marcina, wie, że ktoś ma aplikację Lidl i tam już mógł jakieś informacje przekazać, które też mogą być do serwera reklam wysyłane, czyli po tym identyfikatorze z wielu różnych aplikacji ruch może być korelowany, no i też tutaj jest oczywiście dostęp do pewnych danych związanych z lokalizacją. Teraz ciekawostka, sprawa sprzed chyba kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam, gdzie jeden z biskupów, nie pamiętam w jakim kraju, czy to była Kanada, czy Stany Zjednoczone, podał się do dymisji, dlatego że ujawniono, że korzystał z aplikacji Grindr. I to jest aplikacja, która jest takim Tinderem, ale dla osób tej samej płci. To nie było tak, że ktoś namierzył jego konto i jakby rozpoznał go, nie wiem, po zdjęciu czy po nickname'ie, tylko został on zdemaskowany, namierzony po danych lokalizacyjnych, które są zanonimizowane. No ale jak na to spojrzeć w taki sposób, że te dane są agregowane i można je kupić do tego, żeby sobie na przykład sprofilować reklamy, to tutaj dziennikarze kupili te dane i przeanalizowali, że no jest ktoś, nie wiedzą kto, natomiast no ślad tego użytkownika bardzo często jest w tym miejscu, a wiemy, że w tym domu mieszka człowiek X. I wiemy też, że te dane pochodzą z takiej aplikacji, no to jest użytkownikiem tej aplikacji, co może bezpośrednio wskazywać na to, że w tym przypadku ma takie, a nie inne preferencje seksualne, z którymi nie ma niczego złego, gdyby nie to, że ta osoba reprezentuje pewien światopogląd, należy do pewnej organizacji, która no jakby kłóci się z tym, co tutaj zostało przez tą osobę dokonane, nie? Więc to też taka wielowymiarowy problem z prywatnością.
A tutaj mi przypomniałeś dość starą sprawę sprzed ładnych kilku lat. Pamiętacie Web of Trust?
Tak, coś z czym walczyliśmy, jak było GPG i spotkania z key signing parties.
Tak, wtyczka do przeglądarek internetowych, która miała służyć do określania jakby reputacji witryn i ta wtyczka też profilowała swoich użytkowników i dziennikarze niemieckiej telewizji, nie chcę teraz, nie wiem czy to nie było ARD, mniejsza z tym, dziennikarze jednej z telewizji niemieckich kupili od nich te dane po prostu tak, jak kupiliby je marketerzy i na podstawie tych danych, których były anonimowe identyfikatory oraz informacje o tym, na przykład co te osoby przeglądały, dotarli dziennikarze do pewnej grupy tych osób. Chyba u 11 byli, a co do 50 mogli sądzić, że po prostu namierzyli konkretne osoby. Co pokazuje, że ten anonimowy identyfikator to jest za mało tak naprawdę, żeby realnie kogoś zanonimizować. Tak jak mówię, stara sprawa i to był... Mnie dziwiło wtedy, że to nie zrobiła się z tego większa afera. Zresztą wtedy w przestrzeni publicznej nie było tyle, co dziś dyskusji o profilowaniu, o reklamach.
To jeszcze były czasy presnowdenowe.
Tak, to były czasy mocno presnowdenowe, gdzie kiedy mówiło się o takich rzeczach, to reakcja była taka raczej, o, to tak można, nie? Fajnie, ale technologia, czego to ludzie nie zrobią, nie? Bo rzeczywiście po Snowdenie wiele się w tym temacie zmieniło w odbiorze tego typu tematów. Na pewno będziemy w stanie dotrzeć jeszcze do jakichś publikacji dawnych na temat Web of Trust i tego, co zrobili dziennikarze niemieccy. Czyli w sumie można powiedzieć numer robiony już od dawna. i korelowanie przecież różnych danych, które są zbierane no przy okazji korzystania z jednej usługi, ale dotyczące tak naprawdę naszej historii korzystania z usług różnych.
No tu można byłoby dodać w formie takiej wisienki na torcie cały skandal, który był z aplikacją Strava, gdzie ślady osób, no wprost związane z lokalizacją, nie powiązane wprost z ich imionami i nazwiskami, też mówiły o tym, kim może być ta osoba, czytaj żołnierzem, tak? Albo gdzie mieszka, bo tu zaczyna i kończy trening, tak? I te ścieżki się jakby rozchodzą, ta heatmapa wzbudziła wiele ciepła czy też gorących dyskusji.
Czasami ludzie tak mówią, że nie da się skorelować danych na przykład z nimi, dlatego że na przykład nie mają konta na Facebooku, nie mają konta na przykład na tam Google, nie używają tego, ale zapominają, że te portale tak naprawdę mają swoje macki, nazwijmy, wszędzie. To znaczy prawdopodobnie chodząc po stronach jest się zliczanym przez piksela facebookowego. Na przykład jest Google Analytics. Być może korzysta się na przykład z DNS-ów Google'a. Jak się nawet odetnie całkowicie ze wszystkich tych rzeczy, zablokuje się to w przeglądarce, ma się nawet aplikacje. Aplikacje bardzo często, na przykład gry na jakieś mobilne, korzystają z systemów reklam. Systemy reklam typu AdMob należą też do Google'a. I tak naprawdę no, cały czas jesteśmy profilowani przez te usługi, pomimo tego, że my z nich tak świadomie nie korzystamy. I teraz jeżeli ta, załóżmy, dana firma, czy to Facebook, czy tam Google, czy cokolwiek innego, wypuści nagle komunikator zupełnie anonimowy, w pełni szyfrowany, to oni już mają tyle danych na nasz temat, że tak naprawdę no, można powiedzieć, to jest ten gość. Można nawet powiedzieć, o właśnie, dokładnie tak, ma folijkę. I to powinien zrobić każdy słuchacz.
Nie mogłem się powstrzymać.
Dlatego o tym mówię, bo ja bardzo często słyszę tak, ja nie mam konta na Facebooku, nie? Facebook nic o mnie nie wie. I tak tam twoje dane ma. Pewne elementy twoich danych, nazwijmy, być może ma.
No właśnie, to co, zmierzając do końca, moglibyśmy powiedzieć, że Facebook ma wasze dane, a może wy byście chcieli poznać jakieś informacje na nasz temat. A mianowicie 42 odcinek, kojarząca się liczba z książką Douglasa Adamsa, w której padło wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę, i ta liczba była odpowiedzią, więc żeby uczcić popularną odpowiedź na wszystkie pytania, to 42 odcinek zrobimy po prostu odcinkiem Q&A. Już dzisiaj możecie wysyłać pytania, jakie do nas macie, naruszające naszą prywatność, na adres 42@niebezpiecznik.pl albo niebezpiecznik.pl, obydwie domeny działają, i przyjrzymy te pytania, przygotujemy odpowiedzi na to, co nie będzie może jakoś drastycznie naruszać naszej prywatności. Natomiast zapowiemy też niebawem w naszych kanałach, kiedy odbędzie się livestream, nagranie na żywo 42 odcinka, do którego już teraz was zapraszamy. Będziemy na pewno na Facebooku i będziemy na YouTubie. Czy na Facebooku, nie wiem, czy będziemy, bo może złapiemy jakiegoś kolejnego bana, który nam coś zabroni. Kto wie, jak nas słuchają pracownicy Facebooka, czekamy na kontakt. No i właśnie podczas tego live'a też w sumie będziecie mogli zadawać pytania, ale jeśli wyślecie nam je wcześniej na maila, no to jest szansa, że będziemy w stanie sięgnąć pamięcią do jakichś różnych miejsc czy też wydarzeń w naszym życiu i lepiej się przygotować na te odpowiedzi.
I może nawiązując do memów, całe szczęście, że nie zdecydowaliśmy się specjalnie uczcić odcinka 34. No to już zostawię jako zagadkę na później, jeśli to nie jest jasne. To co?
Kuba ma kamienną twarz, bo mu się łącze zawiesiło, więc wyjdzie najlepiej
tak,
z nas.
Tak, wszystkim. Ale jestem z wami. Jakby coś, to jestem z wami, tylko kamerka mi się zawiesiła.
I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy wam podziękować na dziś. To wszystko. Do usłyszenia.
Cześć.